rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.
Dzisiaj gościem w Klubie Rodzica jest Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018, psycholog, kulturoznawca, ekspert w Instytucie Strategii 2050, a także nauczyciel etyki, kultury i filozofii drugiego LO w Sopocie. Dzień dobry, Przemku, witam serdecznie.
Dzień dobry, a teraz dzięki tobie mogę nawet powiedzieć dobry dzień.
Tak, pięknie, widzisz? Jeszcze kilka rozmów i w ogóle będziesz szprechał super ekstra w języku kaszubskim.
Z wielką przyjemnością, uwielbiam się uczyć cały czas czegoś nowego, no a jakby mieszkając w Gdańsku, to no myślę, że to jest nawet w ogóle po prostu wręcz wskazane.
Tak. Jestem za, będę wspierać. Gdybyś potrzebował jakiejkolwiek pomocy, to nie ma sprawy, służę. Dzisiaj pomocy od ciebie potrzebuję ja, jako specjalisty. Okay. Bo tu mówiłam właśnie, że jesteś nauczycielem roku, psychologiem, kulturoznawcą, ale przede wszystkim jesteś nauczycielem. Czyli osobą, która jest blisko dzieci, blisko młodzieży, bo ty liczysz akurat uczysz w liceum. Wiadomo, że najmłodsze roczniki wróciły do szkoły, maturzyści piszą maturę, są w trakcie, ale jeszcze powrót czeka ósmoklasistów, do szkoły czeka dzieci trochę starsze, jak te nasze maluchy. Powiedz mi, ostatnio w internecie pojawiło się bardzo dużo takich petycji dzieci, rodziców, że dzieci nie chcą wracać do szkoły. Dlaczego tak się dzieje?
Ja myślę, że jest to związane oczywiście z kilkoma czynnikami, które warto bardzo krótko przedstawić, jakby nie decydując, który z nich jest tutaj jakby najważniejszy, bo ja mam poczucie, że to trochę tak jak trójlistna koniczyna na przykład, tak? No tam trudno powiedzieć, który listek jest jakby pierwszy. Myślę, że na pewno to jest kwestia lęku dotyczącego po prostu zakażenia siebie, rodziców, no bo siłą rzeczy wiem o tym doskonale, że przecież ani rodzice, tak masowo jeszcze, ani dzieci no nie zostały zaszczepione.
Tak.
I to się gdzieś tam pojawia, tak? Pojawia się ten lęk i jednocześnie niezrozumienie, jak tak można wypuścić, że tak powiem, do szkół bez odpowiedniego zabezpieczenia. Druga sprawa to jest taka, że co by nie mówić o edukacji zdalnej, to jak się przyjrzymy badaniom w zakresie stopnia korzystania z pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, to w czasie pierwszego lockdownu jakby to się obniżyło. Natomiast masowo zaczęło się korzystanie ponownie we wrześniu, kiedy nastąpił powrót do szkoły. Czyli mówiąc krótko, nawet jeżeli edukacja zdalna w różnych sytuacjach stwarza różne problemy, to niestety ta rzeczywistość szkolna, ona jest tylko pozornie lepsza, bo tam jest wiele czynników, które powodują po prostu, że dzieci no, boją się szkoły. I w końcu jest trzecia sprawa. Dzieci i każdy z nas zresztą zawsze najtrudniej przechodzi proces zmiany. Proszę zwrócić uwagę na to, że do tej rzeczywistości zdalnej my się już w dużej mierze przyzwyczailiśmy.
To prawda.
Teraz, prawda, tutaj tak. Mamy konieczność jakby kolejnej zmiany. Bez żadnego przygotowania systemowego. W takich dosyć absurdalnych warunkach, no bo jakby tak w tym wszystkim, jakby jeszcze trudno zobaczyć jakby taką sensowność, no bo to są ostatnie tygodnie, okej, z jednej strony możemy się spotkać i to jest na pewno plus, ale, no, ale gdzieś tak macie takie wrażenie, że to wszystko jest chaotyczne i nieprzemyślane po prostu, na łapu capu i przed dziećmi stoi konieczność, takie poczucie konieczności poradzenia sobie z kolejną zmianą. Myślę, że to wszystko i to pewnie jest jeszcze wiele innych czynników, no ale też jakby nie chcę tutaj przegadać jakby tego w tej audycji.
Bo tutaj też uczniowie zwłaszcza zgłaszali taki apel, że no wrócą do szkoły na niecały miesiąc i tutaj się już szykują sprawdziany kartkówki. Myślisz, że to ma w ogóle sens?
To znaczy, czy jest sens sprawdzać, robić kartkówki?
Tak, i sprawdzać zeszyty. Uczniowie boją się tego, że nauczyciele właśnie teraz będą starać się, wiesz, nadrobić ten stracony czas, gdzie nie mogli zrobić takiego sprawdzianu, czy kartkówki face to face, że chcą sprawdzać zeszyty. Taki alarm uczniowie podnoszą. Czy to w ogóle ma sens?
To znaczy, ja mogę powiedzieć krótko, że to nie ma sensu ani teraz, ani w ogóle tak naprawdę.
Bo tak
jest. Bo to są takie dwie bardzo ważne kwestie. Bo chcę podkreślić jasno, że robienie takich form jak sprawdziany i tak dalej Niestety wiąże się z tym bardzo pruskim, nieskutecznym modelem edukacji, który w Polsce cały czas jest, bo de facto to nie przynosi nic konstruktywnego. To są, co jest właśnie ciekawe, że często jak się o tym rozmawia, to ja na przykład wtedy tłumaczę, że to nie chodzi o to, że to jest stresujące dla dzieciaków, bo to jest jedno, ale to jest po prostu nieskuteczne. Jest mnóstwo innych sposobów na to, żeby to było skuteczne i komfortowe. Pewna forma, nazwijmy to, samooceny i monitorowania swoich wyników. Ja przygotowałem olimpijczyków do olimpiady filozoficznej w szkole zupełnie nieolimpijskiej i zdobyli około 50 tytułów. Nie zrobiłem ani jednego tytułów olimpijskich, tak, dających im bardzo dużo uprawnień. I jakby nie zrobiłem nigdy ani jednego przymusowanego sprawdzianu. Zawsze było, słuchajcie, jeżeli chcecie, to napiszcie esej na olimpiady, napiszcie test, rozwiążcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wam to idzie. I pisali z reguły wszyscy. Ale to nie było nic na zasadzie jakiejś presji, przymusu, nie wiem, takiego nieprzyjemnego oceniania i tak dalej. To jest... Tak. Znaczy chcę tylko powiedzieć, że to jest jakby coś, co w ogóle jest bez sensu. Natomiast w momencie, kiedy mamy coś takiego jak pandemia, to jest to, co ja cały czas powtarzam, że robienie teraz jakichkolwiek sprawdzianów i w czasie pandemii, w ogóle w czasie pandemii, przed edukacją zdalną i po, to jest po prostu jak sprawdzanie kart pokładowych na tonącym Titaniku. To jest po prostu pozbawione jakiegokolwiek sensu.
To właśnie zgodnie z tym, co powiedziałeś, pojawiły się hasła w internecie. Nie dla sprawdzianów kartkówek i sprawdzania zeszytów, tak dla powrotu relacji społecznych, międzyszkolnych, no i wszystko, co z tym związane, choć z obawami też, o których powiedziałeś, bo przecież młodzież też przez ten rok i dzieci bardzo się zmieniły i to też może być jakiś taki strach przed powrotem do tego, co nowe, co nieznane, zmienione przy okazji. Dobrze, a teraz chciałabym jeszcze zapytać o egzamin ósmoklasisty. No, maturzyści już biją się z tym, z czym mają się do pobicia i mierzą się z zadaniami. Przed nami egzamin ósmoklasisty. Zapytam wprost, czy twoim zdaniem on w tym roku w ogóle powinien się odbyć?
Wiesz co, to jest pytanie, na które bardzo jest mi trudno odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że wszystko zależy od tego, kiedy to pytanie mi zadajesz. Kiedy zadajesz mi dosłownie je teraz, już niedługo przed tym egzaminem, no to siłą rzeczy powiem tak, że wydaje mi się, że lepiej, żeby ten egzamin się już odbył, dlatego że dzieciaki, rodzice, nauczyciele włożyli mnóstwo czasu z przygotowania do niego. I to jest trochę tak na zasadzie, znowu tak jak mówiłem o tej zmianie, gdybyśmy nawet teraz go, nie wiem, zlikwidowali, czy dramatycznie jakoś przeciągali i tak dalej, to by po prostu było kupione większym stresem. Natomiast gdybyś zadała mi to pytanie, czy na przykład za rok się powinien odbyć, ja mówię jasno, że tu już odpowiedź nie jest taka oczywista. Generalnie wszelkie formy egzaminów zewnętrznych, takie jak matury, takie jak właśnie egzamin ósmoklasisty, nie mają żadnych podstaw naukowych. Mało tego, one bardzo mocno powodują uwikłanie dzieciaka, nauczyciela, rodzica i w ogóle całej szkoły. Tego po prostu być nie powinno. Więc to jest jakby moja odpowiedź taka znowu dotycząca całości. Natomiast mówię, w tej chwili wiem o tym doskonale, że wiele osób po prostu stwierdza, że wie pan co, już dla świętego spokoju lepiej ten egzamin po prostu napisać, bo też zasad gry nie zmienia się w trakcie jej trwania.
To prawda, tym bardziej, że egzamin ósmoklasisty nie zawsze był. Pamiętam z tego, że ja byłam pierwszym rocznikiem, który pisał egzamin ósmoklasisty. To było 100 lat temu, dawno i nieprawda. To się nazywały testy kompetencji.
Ale ja też przecież byłem pierwszy czy drugim rocznikiem, już nie pamiętam, ale tak dokładnie.
Tak. No. Tak właśnie było, tak to wyglądało. Wcześniej, z tego co pamiętam, to do liceum można było się dostać swojego wymarzonego na podstawie punktów ze świadectwa, chyba tak? Tego co pamiętam, tak to właśnie kiedyś.
Nie wiem, czy tam nie było jakichś egzaminów wstępnych w ogóle.
Też tak były. Szczerze. Tak, do nie wszystkich szkół, ale do niektórych, zwłaszcza do technicznych, pamiętam, że były specjalne egzaminy, które trzeba było zdawać. No dobrze, skoro powiem wprost, jest już trochę za późno, żeby cokolwiek z tym zrobić, to jakie rady dać ósmoklasistom teraz, kiedy wiesz, im jest bardzo ciężko, bo raz, że każą im wrócić do szkoły, oni mają mnóstwo obaw w związku z tym, pomimo, że to są już takie dzieci, wiesz, minister mówi take it easy, nie denerwować się, wracać i tak dalej. I mówi też, że stres wynika z tego, że będą musieli pofatygować się do szkoły, co brzmi co najmniej dziwnie, bo myślę, że sama fatyga tego, żeby udać się do szkoły, to nie jest główny problem młodzieży. Co byś im poradził? Jakie mógłbyś im rady dać?
Ja może powiem najpierw, że bardzo ci dziękuję, że nie pytasz, nie prosisz mnie o komentarz do słów jakby tego pseudoministra, ponieważ tu naprawdę tracenie chociażby sekundy na...
Nie, ja chciałam tylko przytoczyć, wiesz, tak, żeby wiadomo było, o czym rozmawiamy.
Tak, niech to brzmi, natomiast ja cytuję tutaj Szymona Hołownię, który bardzo fajnie kiedyś powiedział a propos zajmowania się takimi rzeczami, że jakby poświęcenie chociaż chwili na to jest po prostu jakby jedną z najlepszych znanych mi definicji braku energooszczędności, bo to są po prostu tak wierutne bzdury, że szkoda gadać. Natomiast powiem w ten sposób. Jeżeli my żyjemy sobie po prostu, zderzamy się jednocześnie z różnymi jakby wyzwaniami życia, musimy cały czas pamiętać o jakimś takim metanarzędziu. Tym metanarzędziem jest coś, co ja zresztą w swojej książce w Szkole Bohaterek i Bohaterów bardzo jasno jakby przywołuję i często też ja polecam to innym, ale przede wszystkim żyję w oparciu o to. Tym metanarzędziem jest modlitwa o pogodę ducha. I ona brzmi w oryginale mniej więcej tak: Boże, użycz mi odwagi, żebym zmieniał to, co zmienić mogę. Użycz mi siły, żebym godził się z tym, czego zmienić nie mogę. I w końcu użycz mi mądrości, żebym umiał odróżnić jedno od drugiego. To jest rzecz najważniejsza. My naprawdę, tak jak pisał ksiądz Twardowski, nie mamy wpływu bardzo często na to, co przychodzi spoza nas. On to wprost napisał. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Natomiast to po naszej stronie jest reakcja. To po naszej stronie jest to, jak my zareagujemy. I ja jakby to, co zawsze jakby polecam przede wszystkim, to właśnie to oddzielić. Na co ja naprawdę nie mam wpływu. I przejmowanie się tym po prostu jest stratą mojej życiowej energii. A co ja mogę zrobić? Załóżmy, nie wiem, jest czas, kiedy chcę się uczyć, tak? Teraz jeszcze, powinienem, powiedzmy, mam jeszcze trochę tego czasu. No to teraz tak, jeżeli ja będę rozmyślał o tym, jak idiotycznie skonstruowany, czy idiotycznie to jest złe słowo, w sumie to też się trochę łapię na tym, żeby nie używać takich określeń, no po prostu bardzo głupio jest skonstruowany w ogóle, nie wiem, program edukacji na przykład, ale jeżeli będę teraz o tym myślał, no to co? No to będę tracił czas na właśnie możliwość uczenia się. Natomiast jeżeli wezmę książkę, która mi pomaga na maksa wypracować skuteczne metody uczenia się, powtarzania materiału. Dla mnie osobiście taką książką najlepszą jest Włam się do mózgu Radka Koterskiego. Naprawdę, to jest zbiór najlepszych metod w najlepszy możliwy sposób podany. Jeżeli ja się skupię właśnie na tym, co mogę zrobić, to będzie clue. I cały czas przekazuję to wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię emocji, bo to jest jakby tutaj istotne, no ja tutaj raczej nie będę powtarzał tego, co mówi mój imiennik. Masz prawo absolutnie się stresować. Jeżeli się stresujesz czymkolwiek, tak, nawet wyjściem z domu, to masz do tego święte i pełne prawo. I mówienie komuś take it easy jest po prostu jednym z największych błędów, jakie można zrobić na poziomie wsparcia psychologicznego. Właśnie to jest clue, żeby powiedzieć, i ja to teraz mówię i zachęcam tego wszystkich. Masz pełne prawo do swoich emocji. Masz pełne prawo do swoich potrzeb, masz pełne prawo się bać i stresować. Natomiast wspólnie z ludźmi, z którymi chcesz i możesz, poszukajcie strategii poradzenia sobie z tym wszystkim, co wyzwala w tobie takie emocje jak lęk, jak smutek i tak dalej, i tak dalej.
Piękne wystąpienie, piękne expose. Dziękuję bardzo, Przemku. Ku pokrzepieniu serc była to przemowa. Mam takie wrażenie. Aż się zamyśliłam się w pewnym momencie, bo to święta prawda, co powiedziałeś. Ja trzymam oczywiście kciuki za maturzystów, za ósmoklasistów, ogólnie za całą młodzież, która wraca do szkoły. Zdaję sobie sprawę, że może to nie być dla wszystkich łatwe i przyjemne.
Tak.
Ale miejmy nadzieję, że całkiem niedługo to wszystko wróci jakoś tak do normy naszej. Ciężko powiedzieć, że polska edukacja wraca do normy, bo tutaj nie jest to dobre określenie i odniesienie, ale mam chociaż taką nadzieję, że te dzieciaki, które wrócą i młodzież do szkoły, to będą mogły wpaść w jakiś taki tryb i te trybiki i nie będą musiały się z tymi emocjami mierzyć, z którymi muszą mierzyć się teraz. Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018, psycholog, kulturoznawca, ekspert w Instytucie Strategie 2050, nauczyciel etyki, kultury i filozofii drugiego ELO w Sopocie. Był dzisiaj moim gościem. Przemku, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Ja również dziękuję i dzięki tobie mogę powiedzieć do usłyszenia.
Bardzo pięknie, bardzo ślicznie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz.
Ja również.
Do usłyszenia i do uciecy.
Pa, pa.
Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.